podczas rodzinnych spotkań, mówi amerykański profesor Robert Rich, były współpracownik rodziny Clintonów. W krótkim filmie dostępnym na YouTubie przedstawia 10 sugestii. To m.in. traktowanie rozmówców z szacunkiem i wysłuchanie ich stanowiska. Profesor radzi także nie odrzucać innego punktu widzenia tylko dlatego, że jest inny niż nasz, ale radzi powstrzymać się od obelg i języka nienawiści. Zamiast spaceru o slalom między zaparkowanymi autami, tak zdaniem miejskich aktywistów wygląda dziś centrum Rzeszowa. Ruszyła kampania Rzeszów stolicą samochodos. Na czym polega? Mieszkańcy wysyłają do władz miasta pocztówki pokazujące chaos parkingowy w historycznych częściach miasta, mówi Paweł Kraus, jeden z organizatorów akcji.
Samochodoza to taki wrzut na organizmie miejskim, nie tylko Rzeszowa, który polega na tym, że dominują samochody przestrzeń swoją obecnością. Jest to ograniczony dostęp do parkowania w centrum miasta, wybierają miejsca do parkowania na dziko.
Aktywiści podkreślają, że nie walczą z kierowcami, ale z modelem miasta, które jest podporządkowane autom. Śnieg poprószy dziś, ale dość krótko w rejonach podgórskich. Na południu najwięcej chmur, poza tym pogodnie. Termometry pokażą od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 3 w centrum i około 0 na południowym zachodzie i nad morzem.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
I jest już 8:05, to jest środowy poranek Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, możemy rozmawiać o nas, pani profesor? O społeczeństwie?
No, lubimy rozmawiać o nas, więc czemu nie? Dziś jest dobra okazja.
No właśnie. A może to jest źle, że dobra okazja jest tylko przy okazji świąt, by o nas porozmawiać?
W tym radiu o społeczeństwie, o jednostkach,
mówimy
o
dużo.
Problemach mówicie dużo, tak. Więc to... Tak, ja myślę, że w ogóle rozmawiać, nie tylko mówić, ale i słuchać, to nie jest takie łatwe. Wy się tego uczycie na swoich studiach i w praktyce, ale większość z nas nie ma doświadczeń z funkcjonowaniem w rozmowie takiej, gdzie nie tylko nawijasz, ale też słuchasz innych i umiesz też polemizować, niekoniecznie skacząc do oczu rozmówcy. Po prostu u nas jest bardzo mało takich doświadczeń treningowych. Tego się nie uczę. Ani w domu, ani w szkole.
Właściwie wyręczyła mnie pani, bo nakreśliła temat tej rozmowy. Nam w radiu jest oczywiście może trochę łatwiej namawiać do tego, by słuchać, by być razem, bo to chcemy robić. Codziennie zachęcamy do tego, by siebie słuchać w ogóle i rozmawiać. I teraz będą święta i od długiego czasu mówi się, taki obraz jest rysowany i on na pewno jest też prawdziwy, poparty badaniami, wiedzą naukowców, naukowczyń o tym, że jesteśmy podzieleni w różnych sprawach. No ale przecież święta, jeśli spełnią się te życzenia, które od rana, i będę jeszcze je powtarzał, składał, by być razem, to jest dobry moment do tego, by te spory nie były kluczowe, nie były wiodące. Ja wiem, że pani się tego pytania spodziewa, ono pewnie jest banalne. No to jak być razem i nie ulegać tym emocjom, presji, nie pokłócić się, słyszeć się, słuchać?
No to trzeba przede wszystkim się otworzyć na to, że bycie razem nie oznacza, że jesteśmy identyczni. Ale tego też się trzeba uczyć, bo takie mówienie bardzo górnolotne, że jesteśmy fantastyczną wspólnotą, a z drugiej strony mówienie, a skąd, prawda, począwszy od Norwida, nie jesteśmy żadnym narodem, prawda, może narodem, tak, ale nie społeczeństwem, to wszystko wprowadza pewien zamęt i trochę jesteśmy zdezorientowani, jacy my tak naprawdę jesteśmy. I jeżeli ktoś rozumie wspólnotę jako bycie z identycznymi, to zawsze będzie gryzła ją czy jego odmienność. A przecież różnorodność wspólnot jest ich siłą. proszę zobaczyć, jak budowano Stany Zjednoczone. Nie mówię o tym, co jest dzisiaj, bo tam dzisiaj MAGA dąży do tego, żeby znowu Ameryka była jednorodna, wszyscy inni wolni. Ale przecież Stany to jest społeczeństwo niezwykle zróżnicowane, a jednak przez wiele dekad potrafiła zbudować coś bardzo fajnego. Nie tylko demokrację jakąś jednak, dość silną, bo instytucje się dalej trzymają mimo Trumpa, ale też no, potęgę gospodarczą, militarną. Więc myślę, że to, ale... żeby się nie pokłócić, to trzeba się od razu nastawić na to, że nie musisz mieć identycznego zdania jak twój ojciec czy dziecko, które ma już na przykład 28 lat, a ty tego nie zauważyłaś, czy nie zauważyłeś, że jest dorosły i może mieć inne kłopoty, inne radości niż ty i może mieć inny punkt widzenia. I to właśnie...
A mówi teraz pani o polityce?
Nie, mówię o wszystkim.
Bo to takie naturalne skojarzenie, że to może po prostu nie rozmawiajmy o tej polityce, żeby się nie pokłócić.
Ale właśnie tu też jest kontrowersja, bo ja słyszę i w radiu, i w telewizji, i w gazetach, nie rozmawiajmy, a inni mówią nie. A dlaczego nie?
Właśnie, bo ona dzieli.
Właśnie Stawiszyński wczoraj mówił na przykład
w audycji u Agnieszki Lichnerowicz.
Tak, że właśnie nie. Dlaczego? Że dysonans jest czymś ciekawym, twórczym, że nie musimy dążyć tylko do tego, żeby wszystko było jednakowe. No i ale czy w szkole ktoś powiedział, że jeżeli pracujesz w grupie składającej się z bardzo różnych osób, to efekt tej grupy jest lepszy niż pracujesz tylko z tymi, którzy myślą tak samo jak ty, bo masz wtedy tylko jeden sposób dojścia do rozwiązania problemu, a przecież problemy mogą mieć różne najlepsze i gorsze sposoby rozwiązania.
Ale trochę nam umknęło i myślę, że proszę wybaczyć.
Uciekłam od świąt?
Nie, od świąt nie, ale może od tej polityki nieco pani odeszła i ja nawet rozumiem tę intencję, ale no, jakoś będę trwał przy tym. To jak to zrobić, by się nie pokłócić? To jest duże ułatwienie, uproszczenie powiedzieć, no po prostu dostrzeżmy, że mamy prawo się różnić. To jest wspaniałe.
To ja może trochę powiem na okrągło, ale może dobrze. Tak trzeba jednak, że to zależy od tego, z jaką perspektywą na te święta idziemy. Bo ja mówię o tym, że część tych długich w tym roku świąt robimy i spędzamy razem z bliskimi, bardzo różnie rozumianymi, bo trzeba też powiedzieć, że też rodzina to już nie jest tak samo rozumiana, jak była tradycyjnie, że to trzy pokolenia albo nawet dwa pokolenia. Czasem to jest grupa przyjaciół, która jest właśnie bliższa niektórym osobom niż rodzinie.
Mnie się wydaje, że najlepiej życzyć nam wszystkim świąt z bliskimi, a to, kto jest dla ciebie bliski, bliską...
To bardzo dziękuję, bo to chciałam powiedzieć. A kto jest bliski, to od nas zależy. I teraz tak, jak jesteśmy z bliskimi, przyjmujemy taką perspektywę, że podejrzewamy, że on na pewno się z nami nie zgodzi i będzie bardzo głęboko przekonana, że ma rację i nie będzie chciał słuchać innej opinii, to chyba rzeczywiście nie warto rozmawiać. Ale czasami właśnie wtedy, gdy jesteśmy z bliskimi, wiemy, że są różni, ale jednak jesteśmy nastawieni na rozmowę. Przecież nie można tylko jeść i pić wino, tylko trzeba rozmawiać.
Zasadniczo w ogóle nie zachęcamy do alkoholu.
Nie, ale ja nie...
Zostawiam Państwa decyzję, ale ja ogólnie...
Ja właśnie, bo to nie jest moja rada, ja nie chcę radzić, ja tylko mówię, jak jest, no, że czasami rozmowa o polityce dla ludzi jest czymś bardzo pociągającym, bo żyją polityką.
Może my za bardzo żyjemy polityką?
Ale polityka, co to jest polityka? Polityka to jest jakieś działanie, które na nas wpływa. My też jesteśmy polityczni na co dzień. A co my robimy przy wigilijnym stole? Też stosujemy pewną prywatną politykę. Jak tej cioci nie uszczypnąć, żeby nam nie odgryzła czegoś, prawda? Tylko, no i teraz jeżeli chcemy podjąć takie ryzyko, że może coś nas takiego spotkać, że się z nami nie zgodzą, ale my nie będziemy odpowiadać agresją, to możemy rozmawiać. A jeżeli się tego boimy, jeżeli wiemy, jaki jaka będzie ta odpowiedź, to może lepiej rozmawiać z innym. Ale przecież jak człowiek się chce pokłócić, to się pokłóci na temat tego, czy to jest barszczyk z uszkami, czy jest czosnkiem, czy bez czosnku. No każdy pretekst. I
to jeszcze mam jedno pytanie.
Tacy ludzie, którzy się bardzo lubią.
No właśnie, a jak jest, bo może to się od tej strony bierze, z takiej chęci i poczucia satysfakcji, by udowodnić, że to ja mam rację.
No to tak, ja myślę, że tak. Jesteśmy tutaj bardzo jakoś chyba z tym związani i trochę to się wiąże z takim poczuciem sprawczości. I tutaj psychologowie też swoje dołożyli, bo jest taka koncepcja w Polsce, Bogdan Wojciszkę ją bardzo promuje i jego szkoła, że właśnie ta sprawczość, skuteczność jest czymś, co jest bardzo ważnym wymiarem samooceny. I to bez tego to właściwie nie możemy się dobrze czuć. A ja trochę z tym polemizuję, bo to oczywiście skuteczność jest w życiu ważna, ale w czym skuteczność? I teraz takie nastawienie, zresztą żeby oddać sprawiedliwość, to on też napisał taką książkę o ekstremalnej tej zmiennej, czyli o takim nasileniu wyłącznie na to. No i to oczywiście nie jest zdrowe, jeżeli tylko myślimy o tym, żeby być takim, no, z którym wszyscy się będą zgadzać i osiągać tylko to, co sobie żeśmy zamierzyli, to kiepsko z nami będzie.
Dlaczego?
Bo przecież cele innych ludzi mogą być inne. A poza tym, czym na pewno chcemy, żeby skuteczny był ktoś, kto chce zdobyć wszystko kosztem innych ludzi? Nie chcemy.
No nie.
A zapominamy o tym, mówiąc o tym, że właśnie ja tu chcę... To kwestia ściągania na przykład. No, można spojrzeć na to.
Kwestia czego?
Ściągania na egzaminach. Już teraz mniej osób ściąga, ale jednocześnie był taki okres, że mówię, no jak to? Jak ściąga, to okej, to po prostu jest skuteczny. Umie, jeżeli ściąga, jeżeli nie daje się...
Zaradny, tak.
A nie mówiło się o tym, że to jest łamanie prawa, jest to nieuczciwość. Jakby niknął wartości w tym podkreślaniu sprawczości. I to jest w każdej dziedzinie życia, ale być może... Znaczy, to jest dziwne, ale to powiem o takim wyniku z badań europejskich, które pokazują, że Polacy mają o wiele większe niż inni Europejczycy, naprawdę, poczucie wpływu. I to mamy w tych badaniach europejskich, badania robione za 3 miesiące, ostatnie było z listopada, ciągle nam rośnie takie poczucie, że my Polacy mamy wpływ na, uwaga, na polityków rządzących u nas, mało tego, również na politykę Unii Europejskiej. Oczywiście to nie jest takie, że bardzo mamy duży wpływ, ale że mamy. Czyli to dążenie do tego, żeby mieć wpływ przy stole, jest w ogóle związane z poczuciem, że warto mieć wpływ gdzie indziej. Ja nie wiem dokładnie, dlaczego tak się dzieje, że my uważamy, że mamy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Może rzeczywiście mamy, ale to by świadczyło o tym, że to potrzeba w nas taka posiadania wpływu istnieje. A przez lata tak nie było, więc idziemy do przodu. Zresztą w ogóle świat nie jest w złym stanie, muszę powiedzieć. Czytałam teraz taki raport Ipsosa. Było tam 20 tysięcy respondentów, 30 krajów. I na przykład, wprawdzie, no też można spojrzeć na wyniki od różnej strony, bo 41% mówi, że ich kraj idzie w dobrym kierunku.
No, z tym, jak się dzieje na tym świecie, chcielibyśmy, tak, żeby było przynajmniej spokojniej, bo jednak tych miejsc, które są konfliktowe i które powodują zniszczenie i ogromne cierpienie, jest mnóstwo, tak, nawet tu w Europie.
Tak, ale też jesteśmy skoncentrowani na sobie, na własnym kraju, na Europie, a właśnie taki największy przyrost tego, że świat w moim kraju idzie ku lepszemu, jest poza Europą. Więc to też warto spojrzeć. Rodzina jest cudowna, święta są potrzebne, ale patrzmy też na szerzej. Świat też może być lepszy. I my to mówi się, rodzina to podstawowa komórka społeczna. Jakkolwiek jest rozumiana, tak jak pan powiedział, to budujmy to, co jest nas bliskie, a wszystko będzie może ciut lepsze.
Bardzo dziękuję za to, no, mam wrażenie, uniwersalne przesłanie. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholożka Uniwersytetu SWPS.
Dziękuję
że zgodziła się pani być z nami w tym wigilijnym poranku. Teraz informacje w TOK FM, po nich komentatorska część poranka. Już teraz zapraszam.
Autopromocja.
Na święta mamy dla Państwa specjalny prezent. Rozmowy, tematy, reportaże, które będą miały na antenie Radia TOK FM swoją premierę, to wybrane odcinki najlepszych podcastów TOK FM. Na co dzień dostępne tylko w naszej aplikacji. Będzie można posłuchać podcastów Fala, Półka z Książkami, Punkt Zwrotny czy Techstorie. Podcasty TOK FM. Przez całe święta od godziny 19 do północy.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach.
Masz taniej w Media Expert.
Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
Wygodnie i za darmo.
No.
Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od tragicznego wypadku na Opolszczyźnie. 6 osób zginęło w wyniku zderzenia 2 samochodów osobowych w Zielęcicach. Skrzyżowanie dróg krajowych nr 39 i 94 jest zablokowane. 3 osoby, w tym 2 policjantów, zginęły w wyniku eksplozji w południowej części Moskwy. Do wybuchu doszło na tej samej ulicy, gdzie w poniedziałek na skutek eksplozji śmierć poniósł rosyjski generał odpowiedzialny za system szkolenia rosyjskiej armii. Według Komitetu Śledczego za przeprowadzenie zamachu odpowiedzialny był 17-letni mieszkaniec Moskwy. Nastolatek miał działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych i został zatrzymany niedługo po ataku. Stany Zjednoczone przemieściły w tym tygodniu w region Karaibów dużą liczbę samolotów wykorzystywanych do operacji specjalnych oraz samolotów transportowych z żołnierzami i sprzętem na pokładzie, informuje Wall Street Journal. Amerykanie oskarżają nieuznawanego przez nich przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i od kilku tygodni USA prowadzą uderzenia na łodzie, które według amerykańskich służb transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Ponad 4000 żołnierzy oraz kilkaset funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji spędzi wieczór wigilijny na granicy Polski z Białorusią i Litwą, poinformował premier Donald Tusk, przypominając, że dzięki ich pracy Polacy będą mogli bezpiecznie spędzić święta w swoich domach. Szef rządu razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim odwiedzili wczoraj placówkę Straży Granicznej w Bobrownikach. Na termometrach dziś od minus 7 stopni na północnym wschodzie, przez minus 3 w centrum, do 0 na południowym zachodzie i nad morzem. W całym kraju sporo przejaśnień, najwięcej na północy.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Komentatorska część środowego, wigilijnego poranka, w studiu pani Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Techstorie w TOK FM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Dariusz Ćwiklak z Newsweeka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zwróciliście uwagę na to, jak politycy podkreślają, że Wigilia jest w końcu dniem wolnym. Zwróciliście na pewno uwagę, bo to trudno było nie zwrócić.
Tak, jak szedłem tutaj, to dużo pozamykanych przybytków, które dawniej w Wigilię tętniły życie.
A te, które otwarte, to nie mają kolejek.
To dobrze czy źle, że wolne?
Chyba dobrze. To znaczy, wiesz, ja mam takie doświadczenie, że moi rodzice pracowali przez 30 lat w handlu. I Wigilia rzeczywiście nigdy nie była dniem wolnym od pracy. To znaczy, to było takie natężenie prac domowych skumulowane do 4-5 godzin po południu. Plus ja przez lata musiałam, czułam się też tak po prostu zobligowana emocjonalnie do tego, żeby rodzicom w tej pracy w tą Wigilię pomagać, bo inaczej mama nic by nie była w stanie zrobić. Tylko z drugiej strony to był taki drobny handel. Nie była pracownikiem, tylko samozatrudnienie, więc ta Wigilia była jeszcze dniem, w którym można było się trochę odbić finansowo. Okay. Więc to pewnie wszystko zależy od tego, o jakiej części też handlu myślimy.
Myślę, że dobrze. To miałem takie wrażenie, jak teraz szedłem tymi pustawymi ulicami i z tymi zamkniętymi sklepami, restauracjami, że można rzeczywiście się oddać trochę takiej refleksji bardziej. Mm. Znaczy nie kusi nas ten wszechobecny kapitalizm zachęcający do wyrobienia.
Nie wiedziałem, że będziemy tu na kapitalizm narzekać.
Nie, Darek. To, że chciałbym psioczyć, ale akurat taki jeden dzień w roku można sobie pozwolić, żeby
tak,
był spokojniejszy.
Tym bardziej, że to ostatnie niedziele był też handlowe.
Źródłowo to jesteś dziennikarzem ekonomicznym.
Tak, ale można mieć refleksję, że na przykład jest to dzień z samej swojej nazwy, dzień oczekiwania na święto, tak, więc trudno oczekiwać i mieć jakieś przemyślenia, bo do tego to się sprowadza, kiedy ganiamy z wywieszonym językiem i otwartym portfelem, żeby jeszcze coś kupić na ostatnią chwilę.
Jasne. To byłem ciekaw waszej opinii.
Ale tylko dopowiem, kurierzy przyjeżdżają cały czas, więc...
A, piekarnie są otwarte.
Ja tylko chciałam właśnie na puentę tego wątku powiedzieć, że z pełnym szacunkiem i uznaniem wobec wszystkich, którzy i tak pracują, bo są na przykład na służbie, wykonują służbę w tych miejscach, gdzie ta praca trwa i nie jest przerwana. I oczywiście mam nadzieję ze spokojem też i życzeniami najlepszymi dla tych, którzy na przykład pierwszy raz właśnie Wigilię mają wolną. Sami będą wiedzieli najlepiej, jak ten czas zagospodarować. Jeśli wypoczną, to też
na
będzie bardzo...
Słuchając radia.
Mam nadzieję, słuchając też radia. Ale tutaj była już takie słowo padło, refleksja, i to jest taki dobry czas. I tak staraliśmy się, by cały ten poranek dzisiaj wigilijny w TOK FM był taki trochę refleksyjny. Kilkanaście minut temu rozmawialiśmy o tym, trochę kilka minut temu z panią profesor Skarżyńską, jak się nie pokłócić przy stole wigilijnym. I ja badałem, czy może lepiej nie rozmawiać o polityce, bo to wydawało się takie oczywiste. Pani profesor raczej o tym, że w ogóle można o wszystkim rozmawiać, tylko trzeba widzieć w tym drugim człowieku i tę odmienność, która jest naturalna. A jeszcze wcześniej, do tego chciałbym teraz nawiązać, naszym gościem była pani profesor Magdalena Szafranek, z którą z kolei mówiliśmy o tym, jak warto pamiętać, że nie wszystko musi być publiczne. Mm. Może komuś się wydać, że to w mediach nieoczywiste. Nie, wręcz przeciwnie. Tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, tam tych, którymi się opiekujemy, może warto o tym pamiętać. Postęp technologiczny jest super, świetnie, ale trzeba uważać. Ja wiem, że to proste. Ale może jeszcze kilka słów chciałabyś, Sylwia, dodać.
Właśnie nie jest chyba do końca takie proste, no bo to nie jest kwestia taka stricte technologiczna, w dużej mierze jest to kwestia taka psychologiczno-socjologiczna. Najpierw byliśmy przekonywani przez kolejne wielkie platformy, że jest super pokazywać siebie, że jak to jest na Facebooku, co tam u ciebie, nie? Odpowiedz. Że życie instagramowe, piękne, wymuskane, to jest do czego dążymy. Że powinniśmy być rozrywkowi, jak na TikToku, etc. A po kilkunastu latach funkcjonowania w takim systemie zaczynamy słyszeć coraz powszechniej, może jednak niekoniecznie, właśnie jednak sharenting może krzywdzić dzieci. Czy dziecko się na pewno zgadza? Czy dziecko jest świadome tego,
czyli
co
publicznie przez rodziców, opiekunów upublicznianie wizerunku dziecka w internecie.
Tak, tak. No publikowanie wizerunku w otwartych kanałach, tak? Bo co innego trochę jak sobie wysyłamy, nie wiem, zdjęcia małego dziecka na wewnętrznym, zamkniętym kanale, takim jakimś messengerowo-whatsappowym.
A co innego, jeśli babci, dziadkowi chcemy wysłać zdjęcie, czy będąc gdzieś w oddaleniu, rodzice między sobą wymieniają zdjęcia. No to jest zupełnie co innego.
To jest naturalne. No, chcemy się dzielić też fragmentami swojego życia z bliskimi. Ale mówię, najpierw przez ileś tam lat słyszeliśmy, jesteśmy tam twórcami, kreatorami, tworzymy swoją markę osobistą, jakieś takie różne historie. A teraz coraz częściej ta narracja się odwraca. Ona się odwraca oczywiście nie bez powodu, no bo widzimy te skutki uboczne, ale ludziom jest się ciężko do tego przestawić. Ja sobie do tego
dostosuję. Czyli wrócić do źródeł, do tego, że tego nie ma.
Tak. I zobaczcie, komu jest bardzo ciężko. Właśnie starszym pokoleniom. No bo jak to się nie pochwalę, że mój wnuczek zrobił coś śmiesznego, nie? Albo jak to nie wrzucić zdjęć całej rodziny? I niekoniecznie pytając wszystkich członków tej rodziny, czy na pewno chcą być na
zdjęciu. Ja tylko w tej rozmowie z panią profesor te kilkanaście minut temu broniłem, że to najczęściej, jestem przekonany, wynika z chęci, z poczucia satysfakcji, dumy i na pewno głębokiej, pełnej takiej miłości, a nie...
Tylko znowu, jak wrócimy do kwestii refleksji, to należałoby się zastanowić, komu chcemy to pokazać. Czy chcemy się pochwalić przed całym światem, urbi et orbi, no to równie dobrze moglibyśmy wyjść na ulicę albo gdzieś przed kamerę i się chwalić. Mhm. Czy chcemy się rzeczywiście pochwalić najbliższej rodzinie i wtedy jest okej. Natomiast jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, a myślę, że większość ludzi nie ma tak głęboko tego bezpiecznika w świadomości, że jak publikuje coś jeszcze z widokiem publicznym, na przykład na Facebooku, no to pokazuje to de facto całemu światu. Hmm. Co się u niego dzieje, co robi jego lub jej dziecko.
W jakim miejscu jest w danym momencie.
Tak, uwaga, włamywacze, jestem daleko, nie wrócę w najbliższym czasie, w związku z tym możecie sobie używać. A jeszcze...
To był cudzysłów, ja myślę, że to jest jasne, ale dopowiem.
Jakby nie był widoczny, słyszalny.
Tak, nie był specjalnie słyszalny. Więc trzeba mieć tę świadomość i myślę, że no to jest taki proces uczenia, który mam nadzieję, że trochę przyspieszy.
Plus jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Osoby, które publikują w dużej mierze zdjęcia dzieci, są dorosłe. Wychowywały się w świecie, w których ich prywatność była dosyć dobrze chroniona, tak? Oczywiście, że były też im robione zdjęcia, ale właśnie...
Ale nie było wystawione na ten widok.
Nie tak, było metod publikacji.
Nie było metod. Tak. Mówiłem o tym, galeria w szkole to był dowód uznania, jeśli tam twoje zdjęcie się pojawiało,
no,
ale...
Chyba, że nie tak, jak się chciało, no ale to różnie.
Okej.
Okay. Ale mało kto to zobaczył, tylko szkoła prawdopodobnie, bo nikt nie miał smartfona, żeby to ewentualnie dalej zduplikować.
Dokładnie. Poza tym, jak tam się pojawiłeś, to jak był jakiś wyczyn, może olimpiada albo jakiś sportowy.
Lepszy lub gorszy.
No tak.
Tak, lepszy lub gorszy. Ale
wspominajmy.
To może nie na tą audycję, ale faktycznie było ograniczone to audytorium. A teraz mamy już któreś pokolenie, które żyje w takim systemie wiecznego funkcjonowania medialnego. Jak się nazywał ten film z Jimem Carreym? No i co? Mamy wszyscy początek ten i mamy blackout myślowy. Ale zaraz sobie przypomnimy, jak się nazywał ten film z końca XX wieku z Jimem Carreym o dziecku wychowywanym wiecznie pod nadzorem.
Truman Show?
Truman Show, dokładnie. I te dzieci żyją w takim
Truman
Show. Jest
jeden, który ma pamięć.
Nie, to Krzysiu, który nas realizuje, ma tę pamięć.
No wspaniale, dziękujemy.
Choćby zewnętrzna, ale zawsze.
Więc rzeczywiście takim trochę Truman Show są wychowywane, tylko może nie w skali... bycia jedynym podmiotem obserwowanym, tylko tego, że to się staje właśnie bardzo naturalne. Czy stawało się bardzo naturalne, skoro wszyscy tak robią. Ale znowu, jak się rozmawia teraz z dzieciakami, czy nastolatkami, czy trochę młodszymi, to one mają dużo świadomości. Nawet jak tworzą sobie konta na przykład na Instagramie, są to często konta zamknięte. Tylko dla najbliższych, kolegów, koleżanek, wręcz niekoniecznie dla rodziny. Łatwiej jest też, mam wrażenie, im rezygnować w ogóle z prowadzenia kont na platformach cyfrowych niż osobom dorosłym. I też jak sporo chodzę po szkołach i rozmawiam, to dzieciaki mówią, że miały konto na TikToku, ale zamknęły, bo nie. Bo to jednak im za dużo czasu zajmowało. I dopóki się nie wpadnie w tą taką pułapkę, no przecież to jest mój wizerunek, to jest ważne i tak dalej, no to łatwiej jest się z tego też wyciąć. Ale to jest w ogóle, zobaczcie, super temat do rozmów przy stole wigilijnym. Tak w sensie, żeby się nie pokłócić, ale dowiedzieć się, jak druga strona, inni członkowie rodziny się z takimi nowymi wyzwaniami mierzą.
Ale to jest super ciekawe, że rzeczywiście taki trend by nastąpił, świadome używanie tych narzędzi i myślenie o konsekwencjach, jakie to rodzi.
Ale też po prostu młodsze pokolenie, nie jestem takie podjarane, no bo wszyscy to używają, wszędzie to jest. To tak jak dla nas łatwiejsze było rezygnowanie z telewizji na przykład. Dla moich rodziców było nie do pomyślenia, że ja telewizję skasowałam w domu. No jak to, okienko na świat? A dla mnie, no nie.
Ale radio masz.
W radio, w smartfonie mam.
No dobrze, trzeba słuchać. Ja się zgadzam, jeżeli to może być kapitalny temat do dyskusji i myślę, że też mam takie poczucie, że pewnie wiele osób jest świadome, jakie mogą być te kłopoty czy konsekwencje, ale może dobrze sobie przypomnieć od czasu do czasu.
No i chyba nie do takiej, znaczy... bardzo fajnie byłoby ominąć tę pułapkę, w którą wpadają rodzice i dzieci, że a ty tyle siedzisz w tym smartfonie. Znaczy, lepiej było zapytać, co tam robisz, co ci to daje, zainteresować się.
Tym bardziej, że to jest już chyba też w ogóle możliwe. No, nie chcemy tutaj, nie wiem, ale właśnie może chcemy. No, warto o tym i rozmawiać, i mieć jakoś wszystko pod kontrolą. I siebie też kontrolować, co robimy w sieci.
Ach, oczywiście. Znaczy, uważam, że rodzice powinni zaczynać od siebie właśnie.
Ale też fajnie jest rozmawiać właśnie z naszymi rodzicami, w sensie rodzicami i dziadkami, bo to właśnie wśród tego pokolenia, powiedzmy, takich starszych użytkowników zaczyna się robić coraz większy problem z uzależnieniami, z padaniem w takie pętle scrollowania, zaleczaniem samotności, zaleczaniem nudy ewentualnej i znowu...
I ta samotność też jest prawdziwym problemem.
Tak, oczywiście, że tak, więc właśnie może porozmawiać, no co faktycznie i czy faktycznie coś pomaga siedzenie i scrollowanie.
I o ile właśnie samotność jest problemem, to być może akurat te media społecznościowe w takim wydaniu...
Portale społecznościowe.
Portale społecznościowe, tak, rzeczywiście.
Media... Słuchacie tych story.
Media to my tutaj.
Nie są rozwiązaniem tego problemu. Bo ta bliskość, którą jest bardzo pozorna, że my widzimy, co się dzieje u innych ludzi, ale to jest tylko szyba.
I chyba jeszcze drugi temat tutaj się pojawia, jeżeli chodzi o tą samotność, coraz mocniej wchodzący, chatboty.
AI, no teraz dziewczyny, musisz wyjaśniać.
AI dziewczyny, AI chłopaki, AI terapeuci. Przenosi się spora ta potrzeba jakiejś relacji, co więcej łatwej relacji. Bo relacje z chatbotami, relacje z AI-em są łatwe. Tam jest zawsze miło, zawsze jest pomocna. Nigdy ci brzydko nie odpowie, zawsze pochwali. No jest taka sochastyczna też taka, prawda? Więc jest coraz większe zjawisko. I to chyba już naprawdę mocno międzypokoleniowe, zarówno wśród młodszych użytkowników, jak i starszych osób, próby załatwiania tego problemu samotności przenoszeniem relacji, pseudorelacji na AI.
No. A z drugiej strony tyle mówimy, już kilkanaście minut rozmawiamy, ale tak by być fair, no przecież ta technologia ma też mnóstwo pozytywnego zastosowania.
No oczywiście, że tak. O ile jest zastosowana w dobrym celu, nie? Na dobre środki.
No także do ułatwiania nam życia.
Ale to cały czas jest...
To samo?
Korzystajmy z tych narzędzi po pierwsze świadomie i po drugie właśnie ze świadomością konsekwencji. Znaczy jeżeli się od czegoś uzależnimy, to jest bardzo łatwo się uzależnić. Czy to od platform społecznościowych, czy choćby od tej sztucznej inteligencji, no to będziemy mieli problem. I jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, znaczy siadam do tego narzędzia i wiem, co ono może mi zaoferować, a czego nie może. Wspomniane AI, no jest tylko maszyną. Jest tylko maszyną właściwie algorytmem losującym statystycznie najlepsze odpowiedzi, które mogłyby paść w danej chwili. No, to nie jest żywy człowiek z emocjami, chociaż może sprawiać takie wrażenie.
Ale filmów o tym było, że tak będzie.
I tu pamiętamy film Ona. I tytuł nawet pamiętamy. To już wszystko zostało, tak, wszystko zostało powiedziane. Więc o tym musimy pamiętać. Każde narzędzie, no, powinno się przeczytać jakąś choćby skróconą instrukcję obsługi, żeby sobie szkody nie narobić.
Mam nadzieję, że to była też pomocna dyskusja. Jest taki dobry moment, rozpoczynają się święta. Będziemy się też różnymi rzeczami obdarowywać, które być może są właśnie związane z tą nową czy najnowocześniejszą technologią, a i pogadać będzie o czym. Więc może to dobrze, że te kilka czy kilkanaście minut na to poświęciliśmy. Ja jeszcze widzę, że Sylwia ma jakieś przesłanie.
Nie, ja mam tylko takie przemyślenia, że rzeczywiście skoro ta pierwsza Wigilia jest tą taką Wigilią dla dużej części Polaków, mniej pracującą, to super by było, jakby część tego czasu została właśnie przeniesiona na takie przygotowanie się do Wigilii, żeby było po prostu mniej emocjonalnie, nie? Bo w wielu rodzinach jednak polskich to jest takie skumulowanie tego wysiłku całego roku, więc może jak będzie trochę mniej, to może będzie też, nie wiem, spokojniejsze,
napięcie,
tak, spokojniejsza Wigilia. Może to jest przesłanie dla polityków też.
Tak, trochę dzisiaj tylko w kilku miejscach jakoś tak nawiązaliśmy do polityków. Możemy i o polityce porozmawiać, ale to już po informacjach, jeśli się zgodzicie. W studiu Sylwia Czubkowska i Dariusz Ćwiklak. To jest wigilijny, środowy poranek TOK FM o godzinie 8.40. Oczywiście w TOK FM informacje, a po tych informacjach kontynuacja naszej dyskusji w tym samym składzie. Słyszymy się za kilka chwil. Do usłyszenia.
Są fajne problemy. prostu można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Marian, no. Wigilia już wkrótce.
No wiem, Barbara, wiem. I wiesz, co ci powiem?
No co?
Ja tu się już nie mogę doczekać.
No ja, Marian, też. To co, zaczynamy?
No raczej na 3, 4.
Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt.
Dużo radości.
Wspaniałych prezentów.
Życzą
Barbara z Marianem. No i dziękujemy wszystkim panom.
No i paniom, tak.
Z Media Expert.
Wandzia, ale promocja jest w Żabce. Teraz jak jedno kupisz, to drugie za złotówkę dają.
Dobrze, że ciebie drugiego nie dali.
Kupuj w Żabce jak teściowie. Kupując dowolną czekoladę Milka 45 300 gramów, drugą otrzymasz za złotówkę. Miksuj dowolnie smaki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, roboty sprzątające, szczoteczki magnetyczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. Bądź taniej w
Media Expert. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie. 6 osób zginęło w wyniku zderzenia 2 samochodów osobowych w miejscowości Dzielęcice. Policja nieustannie apeluje do kierowców o ostrożność i przypomina, że w święta warunki na drogach mogą być miejscami bardzo trudne. Ukraińskie wojska wycofały się z Siewierska w obwodzie donieckim. To ostatnia większa miejscowość, która stała na drodze do większych miast, będących nadal pod kontrolą Ukraińców, Kramatorska i Słowiańska. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa obowiązują w Rzymie, to w związku ze świętami Bożego Narodzenia i obecnością kilkuset tysięcy turystów i pielgrzymów. Wzmocniono kontrolę i patrole na stacjach kolejowych i metra, a także w rejonie Watykanu i papieskich bazylik, gdzie będą gromadzić się wierni z całego świata. Uprawiający narciarstwo wysokogórskie Nikita Filipow jest 3. sportowcem z Rosji, oficjalnie dopuszczonym do startu w przyszłorocznych igrzyskach Mediolan Cortina d'Ampezzo. Po inwazji na Ukrainę w 2022 roku sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji w wielu dyscyplinach. Zgodnie z decyzją MKOL-u w igrzyskach mogą startować, ale po spełnieniu kilku warunków w neutralnych barwach i po akceptacji ze strony Światowych Związków Sportowych. Dziś więcej chmur jedynie na południu kraju, poza tym pogodnie w rejonach podgórskich. Słabe opady śniegu, ale stopniowo zanikające w ciągu dnia. Termometry pokażą od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 3 w centrum i około 0 na południowym zachodzie i nad morzem.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jesteśmy już na antenie. I witamy Państwa serdecznie. Prawie 40, nie, dokładnie, 42 minuty po godzinie 8 w studiu. Sylwia Czubkowska i Dariusz Ćwiklak. To jest komentatorska część środowego poranka. Krążymy wokół polityki, ale tak naprawdę się jeszcze nie pojawiła. Może macie ochotę o polityce?
Ja żyję w takim pięknym stanie POMO. Proud of missing out. Nie wiem, co się dzieje za bardzo w polityce polskiej.
Ja trochę wiem, ale nie wiem, czy przez to jestem...
Szczęśliwszy,
tak.
No tak, to jest dobre pytanie, ale czy rzeczywiście nas ubogaca? Ale ja sobie tak za każdym razem myślę, że z drugiej strony jakaś taka świadomość tego, co się dzieje, potrzeba dyskusji o omówienia najważniejszych spraw. Nie powiem, że jest poczuciem takiej jaką jazdą obowiązkową, ale z drugiej strony no też... Powinniśmy od czasu do czasu przegadać rzeczy, które są w tej chwili istotne, ale tak pomyślałem sobie...
No to my na pewno z Darkiem możemy przegadać dwie rady do spraw cyfryzacji. Jedną u prezydenta, drugą przy ministerstwie cyfryzacji. To wiemy. Znaczy, to wiem ja.
Co z tymi radami?
No mamy dwie nowe rady i są bardzo ciekawe. Jest tam pełno przedstawicieli u prezydenta Nawrockiego, pełno przedstawicieli środowisk związanych z dawnym Goftechem, który, przypomnijmy, został rozwiązany w takiej, powiedzmy, sytuacji...
Nie wiemy, co to jest Goftech.
Goftech to była taka instytucja działająca za czasów poprzedniego rządu PiS, która miała się zajmować wdrażaniem rozwiązań technologicznych na zderzeniu Polski i świata.
A dlaczego to jest ważne i dlaczego o tym mówimy,
dlaczego
o tych radach?
Dlaczego to jest ważne? No bo ten Goftech został rozwiązany w takiej atmosferze jednak skandali korupcyjnych, no prawie że korupcyjnych. I teraz ci ludzie wracają w dużej mierze do Rady Prezydenckiej.
Powiedziałaś o tych radach cyfryzacji przy prezydencie i przy rządzie. Dlaczego to jest istotne w ogóle?
Jednak takie kręga, trochę eksperckie, trochę biznesowe, są pewnego rodzaju elementem budowy przynajmniej strategii cyfryzacyjnych. Nawet jeżeli nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie decyzje rządowe, czy wszystkie decyzje polityczne, to jednak nadają taki ogólny klimat. I zawsze myślę, że warto się przyglądać, kto tam jest.
Mam wrażenie, że w poprzedniej części naszej dyskusji przed informacjami opowiadaliście o strategii cyfrowej, to znaczy jak dbać o siebie.
To jest prywatna strategia. Indywidualna strategia.
Tak. A to jeszcze państwo musi mieć jakąś strategię.
Dobrze by było.
A po co?
No, żeby nie robić głupot.
A robi głupoty państwo? I czy tylko nasze?
Nie tylko nasze.
Nie tylko nasze, bo zderza się z dużymi podmiotami, o wiele większymi niż państwa, o wiele bogatszymi i o wiele bardziej wpływowymi w sensie
takim... Z buktechami?
Z buktechami, które mają parasol państwa amerykańskiego, bardzo silny, polityczny i są... Od prawie roku, od początku prezydentury Donalda Trumpa są traktowane jako jeden z rodzajów broni, mogę nawet powiedzieć, takiej ideologicznej, cyfrowej, którą bardzo łatwo jest wykorzystać przeciwko interesom innych państw. I to się dzieje naprawdę na poziomie takim nawet wpływania na kampanie wyborcze. To widzieliśmy już w paru miejscach. Nawet w Polsce. Bardzo łatwo jest za pomocą tych platform społecznościowych, z których korzysta dużo ludzi, które są bardzo wpływowe.
Także politycy?
Politycy mam wrażenie ze szczególnym podobaniem, ale przede wszystkim ludzie, obywatele, wyborcy nie mają świadomości, że to, co tam widzą, to nie jest prawdziwy obraz rzeczywistości, tylko obraz rzeczywistości wykreowanej przez algorytmy, które nie wiemy, jak działają. Znaczy, inaczej, wiemy, jakie są skutki działania tych algorytmów i one są zwykle takie, że te informacje polityczne są w dużej mierze zniekształcone i to już były na to badania, między innymi w Niemczech, a także w Polsce w trakcie kampanii prezydenckiej.
To może dobrze, że te organy, najważniejsze instytucje władzy tworzą te rady cyfryzacji.
Tak, tylko właśnie dlatego mówię, dobrze jest się przyglądać to jest w tych radach. No i nowo powołanej Radzie do Spraw Cyfryzacji, tej przyjmie sesję cyfryzacji, jest chociażby Jakub Turowski, szef Polskiej Mety. I to jest pytanie, czy naprawdę szef Big Techu powinien być w Radzie, która doradza Ministerstwu Cyfryzacji i czy skoro tam jest, bo może to dobrze, że jest, to na przykład pomoże jakoś lepiej ścigać skamy.
Czyli
te oszukańcze reklamy, na których, jak okazuje się, Meta ma 10% swoich przychodów globalnych.
Ale ważne był, nie bagatelizuję tego i ten temat możemy oczywiście kontynuować, ale też tak pasujący chyba do tego klimatu, w którym znajdujemy się przedświątecznego, był też ten wątek, który poruszyłeś ty, Darek, to znaczy tego, czego my jako odbiorcy, odbiorczynie możemy dowiedzieć się o sprawach, które oceniamy jako najważniejsze, na przykład decyzji polityków, politycznych decyzjach z portali społecznościowych, co później powtarzamy, powielamy, o tym dyskutujemy i być może bazując, czy czerpiąc wiedzę z tych właśnie miejsc, będziemy za kilka czy kilkanaście godzin, albo przez kolejnych kilkanaście godzin z najbliższymi o tym dyskutować. No ale to co my tutaj możemy zrobić? Oprócz tego, że zachęcić państwa do weryfikowania, korzystania także i z tradycyjnych mediów, w których pracują dziennikarze i podpisują się pod tym, co wytwarzają.
Przede wszystkim nie wierzyć we wszystko, co przeczytamy w portalach społecznościowych. To jest, myślę, taka prosta zasada, która bardzo by nam uprościła życie.
I przydaje się nie tylko na święta.
Ale no, musimy mieć świadomość, że tam pojawiają się informacje, które nie są weryfikowane. I co więcej, tak jak mówiłem, te informacje, zakres tych informacji jest zależny od algorytmów, co do których No nie mamy jasności, jak działają, natomiast...
I te algorytmy podpowiadają nam albo...
Co nam się wyświetla na naszym
właśnie
feedzie.
A skąd one wiedzą, co ma się wyświetlić takiemu Głogowskiemu?
Wiesz co, no, właściciel takiej jednej z platform, Elon Musk, po prostu ma swoją agendę. I ona, ta agenda wręcz została zawarta ostatnio w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych otwartym tekstem, że ponieważ Europa, Unia Europejska właściwie, jest traktowana przez Stany Zjednoczone jako, mówiąc obrazowo, taka szkodliwa narośl na zdrowym ciele Europy, biurokratyczna, w związku z tym Stany Zjednoczone będą raczej promować te ruchy, które mają wizję tak zwanej Europy Narodów. Raczej bez Unii Europejskiej, albo przynajmniej z jej bardzo zmniejszonym udziałem. Tu oczywiście wszyscy możemy sobie powiedzieć, czy to jest dobrze dla nas jako kraju i dla wielu innych krajów, czy kiedy Europa występuje wspólnie, bo to widać choćby po negocjacjach pokojowych związanych z wojną w Ukrainie. Czy jeżeli będziemy występować jako osobne kraje, dużo słabsze? No, mamy po prostu z jednej strony duże państwo, duże mocarstwo, które demokrację zaczyna traktować trochę
umownie,
po macoszemu. I które ma właśnie te silne platformy, które zaczynają wpływać. To było naprawdę widać przed wyborami w Niemczech. I to zostało zbadane, tak jak zacząłem mówić. To zostało zbadane przez kilku naukowców z różnych uniwersytetów w Europie. Po prostu założono dwa konta takie zupełnie czyste na platformie X, które dostawały te właśnie podpowiedzi, co się pisze w niemieckim internecie. Okazało się, że... I oczywiście porównano to z wpisami w tym czasie, w czasie kampanii, wpisami różnych polityków niemieckich obecnych na X-ie. Okazało się, że mimo, że te partie głównego nurtu miały więcej polityków, tych wpisów było więcej, to tak naprawdę wyświetlały się głównie wpisy skrajne, czyli AfD i Sara Wagenknecht.
I takich badań było wiele robionych, bardzo podobnych. Amnesty International robiło bardzo podobne eksperymenty też na X-ie, zakładając na czystych telefonach czyste konta i sprawdzając, jakie treści trafiają dotyczące mniejszości seksualnych. I tak samo oczywiście, im skrajniej, tym lepiej.
Podobna grupa robiła też podobny eksperyment, nawet trochę lepszy, bo tam cztery konta założono, takie czyste, żeby jeszcze zróżnicować to płciowo. I dokładnie to samo wyszło. Znaczy skrajne partie, czyli u nas Razem i Konfederacja, zajmowały większość twojej uwagi, tych czystych kont na X-ie swoimi wpisami. Mimo, że tych wpisów było nawet liczbowo było mniej po prostu. Natomiast ta skrajna narracja, zwłaszcza Konfederacji, bardzo mocno się przebija i no, wystarczy zajrzeć, jeżeli ktoś ma silne nerwy, na X-a, wystarczy 3-4 minuty i po prostu masz taki ciąg. Może ja tam jestem wprawdzie zarejestrowany, ale od półtora roku literalnie nic nie robię. I dostaję po prostu biuletyn Konfederacji Korony Polskiej, co zrobił Grzegorz Braun.
Ale to nie jest nic tylko nie X, żeby było jasne. To nie jest tylko X. Nie bez powodu słowem roku słownika Oxford 2025 jest rage bait, tak? Czyli taka przynęta na wściekłość, na nienawiść. Czyli tak naprawdę no, bazowanie na tej najbardziej skrajnej emocji, podbijanie tych skrajnych emocji, dlatego, że dzięki temu no, tak zaprojektowane algorytmy mogą dłużej przyciągnąć użytkownika, przyciągnąć jego uwagę, jego zainteresowanie. No i potem właściciele platform po prostu na tym zarabiają. No,
a my tutaj namawiamy, żeby dzisiaj rozmawiać ze sobą, słuchać się, różnić się, ale...
Bez rage'u.
No tak.
Bez smartfona przede wszystkim.
Tak, znaczy no chyba też rzeczywiście, o jakby tak na przykład Wigilia się stała dniem nie tylko bez pracy, ale bez platform, albo przynajmniej z ograniczeniem platform.
To było piękne.
Co nie znaczy, że ja się nie będę postować, bo będę postować, bo coś tam mam do zrobienia.
No tak, mam wrażenie, że te takie uwagi czy przesłania, które tutaj, o których mówicie, to jeszcze raz użyję tego sformułowania, są bardzo uniwersalne, to znaczy no no wszystko chyba się sprowadza do naszych decyzji, z jakich źródeł będziemy korzystać, co przyjmiemy jako ewentualnie pogląd, albo w co uwierzymy. przerażające.
Ale chyba warto też wspomnieć, że znaczy, ja rozumiem, że władze są trochę między młotem a kowadłem, bo...
Bo zaczęliśmy od tych rad cyfryzacji, bo ja rozumiem, że to miało nas do czegoś doprowadzić.
Bo z jednej strony no, nadal nasze literalnie bezpieczeństwo zależy od Stanów Zjednoczonych, czyli tego kraju, który jest ojczyzną buktechów wielu. No ale z drugiej strony to chyba nie oznacza, że powinniśmy całkowicie odpuszczać ten temat i tu władza ma do wykonania parę rzeczy, właśnie przypilnowania tego, żeby no żeby choćby właśnie nie było takiego szaleństwa dezinformacyjnego, oszustwa, które...
Pewnie zresztą wejdziemy w 2026 rok z próbami wdrożenia ostatecznego Digital Services Act, czyli aktu o usługach cyfrowych, w sensie wdrożenia w Polsce, bo ustawa już praktycznie przeszła prawie, że przez parlament, teraz będzie za chwilę oczekiwana podpis u prezydenta i co bardzo ciekawe, Fundacja Panoptykon, która jest takim no, mocnym zwolennikiem wdrożenia tego aktu i też nagłaśniała pomysły legislacyjne, które były idące stanowczo za daleko tutaj, czyli takie już prawie że cenzorskie, no to teraz Fundacja Panoptykon apeluje do żony pana prezydenta tak naprawdę, żeby rzeczywiście od tej strony takiej czysto ludzkiej ochrony użytkowników, ochrony dzieci, też wziąć pod uwagę konieczność wdrożenia takiej regulacji, no bo sam prezydent no już oficjalnie niemalże się wypowiadał, że jest przeciwny wdrożeniu DSA.
No bo to znów pojawia się to samo słowo, które ty już wypowiedziałaś, cenzura.
Tak, no oczywiście, że się pojawia słowo cenzura, ale no ja mam problem z tym słowem, dlatego, że my trochę zapominamy, że my nie funkcjonujemy w takiej granicznej, tak jak to uwielbia Elon Musk pisać, absolutyzmie wolności słowa. My cały czas mamy ograniczenia wolności słowa. No mamy chociażby w Polsce normalnie w prawie przecież kłamstwo święcimskie, tak? I pisanie, mówienie o tym podważaniu Holokaustu, denalizm no tak, Auschwitz jest karalny, ale to samo jest mniej więcej w DSA.
Czy to jest dobry przykład, dlatego że no, to jest oczywiste kłamstwo, tak? To znaczy no, nie można zaprzeczać temu, co było.
Ale to jest w polskim prawie, w amerykańskim nie ma. Mhm. Więc to też zależy tak naprawdę od lokalnego kontekstu, można powiedzieć. I na amerykańskich platformach podważanie Holokaustu nie jest karane. To jest twoja opinia, masz prawo do swojej opinii. Więc te same dyskusje możemy dzisiaj mieć, jeżeli chodzi o resztę. Pamiętając, że DSA nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii wolności słowa. Tam są kwestie właśnie ochrony użytkowników przed oszustwami, przed przestępstwami, treści pedofilskie i tak dalej. Tam kwestia tak naprawdę dezinformacji jest najsłabiej opisana i najsłabiej regulowana.
Ja rozmawiałem z wiceministrem Standerskim.
Czyli właśnie kiedy, wiceministrem cyfryzacji.
Cyfryzacji, który zajmował się przygotowywaniem tej ustawy. I to on streścił bardzo, bardzo dobrze to podejście, które po konsultacjach przyjęto, że to, co jest zabronione prawem w realnym świecie, powinno być też zabronione w internecie i tyle. Znaczy nikt nie czyha z jakimiś cenzorskimi zapędami, żeby kogokolwiek kneblować, tylko żeby nie rozpowszechniać w internecie tego, czego nie rozpowszechnialibyśmy i za co spotkałaby nas kara w świecie realnym.
Co więcej, w DSA to nawet nie jest kwestia zakazu rozpowszechniania, tylko wprowadzenia mechanizmów, które pozwalałyby instytucjom krajowym wyciąganiu odpowiedzialności właśnie na platformach, przez platformy. Bo co z tego, że my sobie coś zakażemy, kiedy mamy sytuację, w której Meta, TikTok, YouTube, X funkcjonują de facto poza, bardzo często poza porządkiem krajowym. No i idź skarż się do Kalifornii albo do Shenzhen. Można, ale troszkę trudne.
Co więcej, amerykańskie platformy mają ten taki wytrych z ustawy chyba z 2001 roku, gdzie de facto nie podnoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Mówisz o sekcji 230, tak. Nawet starszy, to jest 95 rok, nawet, który pokazuje kompletnie inny moment też tak naprawdę jeszcze funkcjonowania w świecie cyfrowym.
Mam nadzieję, jestem przekonany, bo było to bardzo interesujące, że też byliśmy pomocni dzisiaj przed tymi spotkaniami i dyskusjami na różne tematy, które będziemy prowadzić ze swoimi najbliższymi w najbliższym czasie.
Żeby sobie wylosować dobry, a nie za bardzo emocjonalny temat. Nie rozmawiajcie o cenzurze dzisiaj przy stole.
Na przykład.
Mówiła Sylwia Czubkowska i Dariusz Świtlak. Bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas dzisiaj w środę wigilijną 24, żeby się tu pojawić.
Dziękuję.
Dzięki.
Spokojnych świąt.
Tak, zdrowych.
i spokojnych, i wspólnych. Tak, bądźmy razem, rozmawiajmy, słuchajmy się też.
Ósmy smartfon.
8.58, to był środowy poranek TOK FM. Informacje o godzinie 9, a po nich specjalne, wigilijne i tradycyjne świąteczne wydanie magazynu EKG. Już teraz zapraszam.
Autopromocja.
W świątecznym wydaniu programu Twój problem, moja sprawa będziecie Państwo mogli posłuchać rozmowy z byłą mistrzynią sportową, dziś europosłanką Jagną Marczułajtis-Walczak, w szczerym wywiadzie o byciu mamą dziecka z niepełnosprawnością. Odwiedzę również Dom dla Młodzieży Fundacji Po Drugie, młodzieży, która znajduje się w kryzysie bezdomności. Na świąteczne wydanie audycji Twój problem, moja sprawa zapraszam w czwartek po godzinie 11. Anna Gmiterek-Zabłocka.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
W te święta i w nowy rok kierowcy dostają prezenty i ich samochody również, bo na stacjach Orlen czekają paliwa Verwa i Efekta z rabatem 35 groszy na litrze. Wystarczy kupić coś na stacji i skorzystać z aplikacji Orlen Witaj. Promocja trwa do 6 stycznia z możliwością przedłużenia i obejmuje 3 tankowania do 50 litrów każde. Lista stacji, produkty wykluczone i regulacje.